8. Filogenetyczne powstanie i rozprzestrzenienie się współodczucia. Wykazałem, że współodczucie stanowi ostateczną, pierwotną funkcję ducha, która w żaden sposób nie powstała w życiu jednostki na drodze genetyczno-empirycznej z innych procesów, takich jak reprodukcja, naśladowanie, iluzja, halucynacja. Znaczy to nie tylko, że sympatia jest wrodzona każdemu pojedynczemu człowiekowi, lecz także, że w ogóle należy do konstytucji wszelkich istot czujących. Poza tym, współodczucie jest również wrodzone i w żadnej mierze nie jest dopiero nabyte w indywidualnym życiu, to znaczy wrodzona jest mniejsza lub większa dyspozycja do posłużenia się tą funkcją, do faktycznego korzystania z niej. Mówię mniejsza lub większa dyspozycja, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że znacznych różnic w aktywności współodczucia u różnych ras, ludów i indywiduów zupełnie nie możemy sprowadzić do odmienności ich przeżyć. Jaką rolę odgrywa tutaj dziedziczność, to nie jest jeszcze dostatecznie zbadane, ale dyspozycje są w rzeczy samej zasadniczo różne, o czym poucza każda dokładna obserwacja dzieci. Na ten stan faktyczny wskazywali już Shaftesbury, Hutchison i Adam Smith, przeciwstawiając się wszelkim asocjacyjno-psychologicznym i utylitarnym wyjaśnieniom współodczucia. Znacznego rozwoju, jakiemu w jednostce zdaje się współodczucie podlegać, słusznie mówi się o dziecięcym egoizmie, który dopiero później coraz bardziej ustępuje miejsca współodczuciu. Wcale nie należy w jego istotnej części wiązać z właściwym współodczuciem, lecz z rozwojem rozumienia cudzych przeżyć psychicznych, ich różnic i ich natury. Te rozmaite czynniki musimy mieć na oku na przykład przy ocenie ludów niecywilizowanych i ich zachowania się wobec innych i obcych plemion. Dotyczy to również oceny historycznego rozwoju form uczucia. Często postępy cywilizacji, na przykład zniesienie tortur, kwalifikowanej kary śmierci, kary chłosty, barbarzyńskich rozrywek, jak walki byków, rzymskich widowisk cyrkowych z dzikimi zwierzętami, sprowadzono do bogatszego rozwinięcia współodczucia. Bardzo niesłusznie, jak się nam wydaje. Tych reform obyczajów nie należy kłaść przede wszystkim na karb wzrostu współodczucia, lecz na karb wzmożonej zdolności cierpienia, jaką niesie ze sobą cywilizacja. Ktoś w ogóle bardziej zdolny do cierpienia, to znaczy bardziej cierpiący z powodu tego samego bólu niż inny, jest również wrażliwszy na ból innych ludzi niż człowiek mniej zdolny do cierpienia. Wielkość zdolności cierpienia, tak dla idiopatycznego, jak i heteropatycznego zachowania, jest pewną stałą. Wzrost tej wielkości nie ma nic wspólnego ze spotęgowaniem współodczucia. Wzmożona zdolność cierpienia wcale nie jest sama w sobie wartością pozytywną. Jedynie w przypadku tej samej zdolności cierpienia człowiek silniej współcierpiący przewyższa pod względem moralnym innego człowieka. Zresztą istnieją jeszcze inne, także moralnie wartościowe motywy wyżej wspomnianych zmian, które do niniejszych rozważań nie należą. Przyznając, że współodczucie jest wrodzone poszczególnym ludziom, usiłowano wykazać, iż jest ono nabytkiem gatunku w filogenezie. Długo i szeroko rozwijali tę myśl zwłaszcza Darwin i Spencer. Nie będziemy tu wchodzić w empiryczne szczegóły tych teorii, w bogaty i interesujący materiał faktów zgromadzonych przez Darwina w jego książkach o pochodzeniu człowieka i o wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, a przez Spencera w etyce i socjologii. Kilka słów tylko o zasadach tego wyjaśnienia. Darwin wysuwa na pierwsze miejsce w swych rozważaniach dwie zasady. Pierwsza. Powstanie i wykształcenie uczuć sympatycznych jest zjawiskiem następczym powstania i wykształcenia instynktu towarzyskiego. To znaczy u innych zwierząt, które w towarzyskim sposobie życia znalazły czynnik sprzyjający zachowaniu ich gatunku i u których dlatego utrwaliła się forma życia w stadzie, gdy wytworzyła się forma impulsu unikania samotności, również uczucia sympatyczne musiały przeważnie przynosić korzyść. Toteż ani nie wykształciły się one, ani nie wzmocniły u zwierząt nieżyjących towarzysko, jak na przykład u nieżyjących stadnie drapieżników. Uczucia sympatyczne są więc epifenomenami towarzyskiej formy życia i instynktu towarzyskiego, który w popędowym impulsie do odszukania stada oraz w spotęgowanej przykrości i regresie życia w samotności bez stada ujawnia się jako szczególny czynnik także wtedy, gdy pozostałe warunki życiowe w sposób sztuczny są znakomicie urządzone. Druga zasada Darwina głosi, że raz wykształcone uczucia sympatyczne potęgują się w tym stopniu, w jakim postępuje naprzód rozwój intelektualny oraz solidarność i wzajemne powiązanie interesów członków wspólnoty, to znaczy w tym stopniu, w jakim wzajemna walka o byt między osobnikami jakiegoś gatunku coraz bardziej przemienia się w walkę gatunku jako całości z innymi gatunkami, względnie z przyrodą. Te same zasadnicze idee, z pewnymi różnicami, znajdujemy u Spencera, który je stosuje również do historii ludzkiej, a w przerastającym zwykłą miarę egoizmie i braku uczuć sympatycznych upatruje pewien atawizm do wykluczenia, którego coraz bardziej zmierza postęp gatunku. Toteż ideałem staje się dla niego zaniechanie wojen, nadejście epoki industrialnej i w końcu osiągnięcie równowagi społecznej. Czy zasady te można utrzymać? Sądzę, że nie. Przede wszystkim Darwin całkowicie miesza komponenty rozumienia w całości aktu współodczucia z właściwym współodczuciem, czy lepiej powiedziawszy, z procesem, dzięki któremu przeżycia pewnego zwierzęcia stają się jakoś decydujące dla innego zwierzęcia i działają na nie, co w przypadku człowieka może być aktem rozumienia, ale nie musi, ponieważ człowiek może się też zachowywać jak prawdziwe zwierzę stadne, na przykład w działaniu w masie. A co jednak u zwierząt jest, ogólnie biorąc, przeniesieniem dzięki zarażeniu. Niewątpliwie słuszny jest pogląd, że ów proces zmienia się zależnie od stopnia i bogactwa stosunków towarzyskiego sposobu życia. Zarówno zatem możliwość przenoszenia przeżyć przez zarażenie, jak i wprawa w rozumieniu i możności odczuwania rośnie wraz z wielkością i intensywnością towarzyskości w życiu. Jednakże akt ten, jak widzieliśmy, jest przecież tak samo warunkiem uczuć i impulsów, które właśnie stanowią przeciwieństwo właściwego współodczucia, na przykład brutalności, okrucieństwa, złośliwości, zazdrości, zawiści, radości z czyjegoś niepowodzenia itd. Jakaś forma życia towarzyskiego i jakaś forma przenoszenia przeżyć tak samo wiąże się w sposób konieczny z tymi uczuciami, jak i ze współcierpieniem oraz współradością. Nie byłoby tak tylko wtedy, gdyby te wewnętrzne zachowania można było sprowadzić do samych następstw idiopatycznego zachowania w swej intencji egoistycznego, któremu towarzyszyłyby brak jakiejś formy współprzeżywania cudzych przeżyć. Okrucieństwo, radość z czyjegoś niepowodzenia, zazdrość, zawiść, brutalność nie są jednak czysto egoistycznymi i idiopatycznymi sposobami zachowania, jak gdyby ich przedmioty były nieożywione i niewrażliwe, jak gdyby fenomenalnie były, że tak powiem, klocami drewna. Nie dotyczy to nawet brutalności, jak już powiedzieliśmy, ponieważ kto uważa człowieka za pień drzewa lub za coś martwego, ten nie może być wobec niego brutalny. Mniemanie to byłoby tym bardziej bezsensowne w odniesieniu do okrucieństwa, zazdrości, radości z czyjegoś niepowodzenia, złośliwości. Są to wszystko prawdziwe heteropatyczne sposoby zachowania, w których intencja kieruje się bezpośrednio na cudzy ból, nie na własną przyjemność, jakkolwiek może być ona obiektywnym następstwem zaspokojenia dążenia. Tak fałszywy jest pogląd, często już odrzucany, że człowiek kieruje intencje na swoją przyjemność również wtedy, gdy pomaga drugiemu, chociaż pomaganie może jako następstwo sprawić przyjemność. Tak też fałszywe jest powiedzenie, że owe nieprzyjazne sposoby zachowania polegałyby jedynie na poszukiwaniu przez jednostkę własnej przyjemności, poniekąd z zamkniętymi oczami na przeżycia innych ludzi, bądź z otwartymi, ale nie uwzględniającymi tych przeżyć. Nie. Heteropatyczne zachowanie może równie pierwotnie zmierzać do bólu lub jakiegoś rodzaju pomniejszenia i zniszczenia cudzych wartości, jak do przyjemności lub jakiegoś rodzaju spotęgowania i realizacji takich wartości. Towarzyska forma życia niemniej jest warunkiem negatywnych, jak pozytywnych heteropatycznych sposobów zachowania. Ujawnia się tutaj szczególnie brzemienna w skutki dla tego zagadnienia dwuznaczność pojęcia współodczucia. Istnieje cieszenie się cudzą radością i cierpienie z powodu tej radości, cierpienie cudzego cierpienia i cieszenie się cudzym cierpieniem. Obydwa zakładają zrozumienie bądź przeniesienie stanu. O współodczuciu mówi się jedynie w sensie pierwszego członu tych par przeciwieństw, gdzie znaki jakości funkcji i stanu są równe. To, co powiada Darwin, dotyczyłoby jednak tylko pojęcia współodczucia, które obejmowałoby również drugi człon tych par. Z etycznego punktu widzenia ma to ogromną wagę. Jest przecież oczywiste, że jedynie współodczucie w pierwszym sensie jest pod względem moralnym pozytywnie wartościowe, a wszelkie zachowanie z odmiennym znakiem z równą oczywistością negatywnie wartościowe. Gdy więc Darwin, zamiast ustalić zależność między towarzyskością a istnieniem, względnie wykształceniem wszelkich uczuć heteropatycznych i jakości, również negatywnie wartościowych, wiąże samą towarzyskość i jej spotęgowanie tylko z istnieniem pozytywnie wartościowych współodczuć, dochodzi do zasadniczo błędnego mniemania, że już w rozwijającej się towarzyskości jako takiej tkwiłby jakiś warunek postępu moralnego i moralnie pozytywnych sił, a ostatecznie dochodzi do stwierdzeń. Dobrze jest być w stadzie. Zła jest istota, która żyje samotnie, które słusznie wywołały gwałtowną reakcję niczego. Naturalnie dotyczy to również ludzi i ich historii. Wraz z rozwojem społecznych stosunków między narodami i grupami jakiegoś narodu oraz rozwojem solidarności interesów heteropatyczne reakcje uczuciowe nie rozwinęły się w sobie, w odróżnieniu od zdolności rozumienia, ale niezwykle się zróżnicowały dzięki zwiększonej styczności między ludźmi, ponieważ bogatsze akty rozumienia dostarczyły im bardzo różnorodnych materii. Zróżnicowanie to nastąpiło zarówno w odniesieniu do negatywnie wartościowych, jak w odniesieniu do pozytywnie wartościowych reakcji uczuciowych. W toku historii cywilizacji powstały zupełnie nowe formy okrucieństwa, brutalności, zazdrości, radości z czyjegoś niepowodzenia itd., których dawniej nie było. Wraz ze zwiększoną solidarnością interesów i stycznością rozwinęło się zatem zarówno więcej wad, jak i cnót. Równie bezpodstawne jest darwinowskie założenie, że współodczucia są zwykłymi epifenomenami instynktu towarzyskiego, który jest następstwem towarzyskiego sposobu życia. Zauważmy tutaj, że jeśli chodzi o samą funkcję spostrzegania innych istot żywych jako istot żywych i jakieś przyswojenie ich przeżyć, to ten stan faktyczny na pewno nie jest żadnym następstwem towarzyskiego sposobu życia, lecz w jakiejś chociaż jeszcze tak elementarnej formie, posagiem wszystkiego, co ożywione. Nie jest też następstwem, ale warunkiem wszelkiej możliwej towarzyskości, która już jako taka zawsze musi być czymś więcej niż samo wspólne przebywanie w przestrzeni oraz czysto przyczynowe, wzajemne oddziaływanie rzeczy. Nie ma towarzystwa kamieni. Towarzyskie jest tylko to, co jakoś istnieje, jedno dla drugiego. Toteż towarzyskość i pewna zdolność istot żywych do wzajemnego przeżywania swego życia w żadnym razie nie pozostaje w stosunku przyczyny i skutku. Obiektywna towarzyska forma życia nie jest empiryczną przyczyną wykształcenia takich zdolności. Zachodzący tutaj stosunek jest raczej stosunkiem paralelnej koordynacji.